Biblia mówi o usilnej modlitwie, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie jakaś tam modlitwa, ale usilna modlitwa. I chcę dzisiaj mówić o Jakubie, który zmagał się z Bogiem, który jest obrazem, co to znaczy usilna modlitwa, gdzie walczysz wręcz z samym Bogiem, bo to oznacza dosłownie imię Izrael. Ale od początku. Jakub to imię, dzisiaj ma, pośród nas jest dwóch Jakubów, tak? No dzisiaj akurat ich nie ma, ale są. Ale to dzisiaj po prostu jak dajemy imię Jakub dziecku, to dlatego, że ładnie, podoba nam się to imię, ładnie nam brzmi, mamy jakieś miłe skojarzenia z tym imieniem i nadajemy to imię dziecku. Ale kiedyś tak nie było. Wiemy, że kiedyś, kiedy nadawano imię, to ono niejako predestynowało człowieka do jego przyszłości, było jego przeznaczeniem, czy zapisywało się w tym imieniu jego przeznaczenie. Jakub, dosłownie imię Jakub, oznacza tego, który trzyma za piętę, albo tego, który depcze po piętach. Ma oznaczenie oszust, cwaniak i spryciarz. Więc wyobraźcie sobie, przedstawiam się, cześć, jestem oszust. Ja jestem ten drugi, który ciągle depcze po piętach. Pomyśl sobie, że tak jesteś nazwany przez swoich rodziców, jak to potrafi zdeterminować twoje życie. I zdeterminowało życie Jakuba. Ale Jakub miał coś takiego w sobie, co Bóg już wyprorokował jego matce, że to on będzie pierwszy. Bo on pragnął czegoś, czego nie pragnął ten, który był pierwszy, Ezaw. On pragnął Bożego błogosławieństwa ponad inne rzeczy w swoim życiu. Jakub pragnął Bożego błogosławieństwa w swoim życiu bardziej niż Ezaw. Dla Ezawa Boże błogosławieństwo on nie lekceważył. Ono dla niego nie miało większego znaczenia. Jak był głodny, to był gotów je tak szybko sprzedać za miskę zupy. Za miskę zupy. I czasami, wiecie, dzisiaj jest tak też, że wielu ludzi, czy w ogóle nasze społeczeństwo jest konsumpcyjne i za tą przysłowiową, tą symboliczną miskę zupy jest gotów sprzedać błogosławieństwo Boże. Za to, co jest tu i teraz, to, co mam teraz. A co tam będzie w przyszłości, a któż to wie? Tak niektórzy ludzie myślą i mówią. Liczy się to, co tu i teraz, to, co mam, to, co mogę, w tej chwili, z czego mogę skorzystać. To jest dla mnie się liczy, to jest dla mnie ważne. A Ezaw mówi, a cóż mi po Bożym błogosławieństwie, które było bardzo wymierne, oznaczało 2/3 majątku ojca na pierwszego syna, pierworodnego. Więc to było bardzo wymierne błogosławieństwo. To nie było coś takiego abstrakcyjnego. On co mógł policzyć, mój ojciec ma tyle owiec, tyle bydła, tyle tego, z tego taka część jest moja, 2/3. 1/3 dostałby Jakub. A Jakub chciał 2/3. I dlatego za miskę zupy zrobił interes życia, można powiedzieć, bo te 2/3 majątku ojca odkupił. Za miskę zupy. Ale dlatego, że on pragnął Bożego błogosławieństwa. Potem mamy tą historię, kiedy też wykradł poniekąd przez oszustwo, i tu się objawia to jego imię, oszust i cwaniak, to błogosławieństwo ojca. Kiedy się podszył pod Ezawa i to błogosławieństwo podstępnie wykradł. Ono było dla Ezawa, Izak myślał, że błogosławi Ezawa, a tymczasem to błogosławieństwo było nad Jakubem. Ale Pan Bóg kochał Jakuba, widział jego serce, które pragnie Bożego błogosławieństwa, tylko dąży do tego w niewłaściwy sposób. Cel nie uświęca środków. Cel był jak najbardziej szczytny, ale środki już nie. Dlatego wziął się za Jakuba. Jakub trafił do Labana. Laban z nawiązką oszukał Jakuba. I kilkanaście lat ładnych Jakub żył ciągle oszukiwany. Laban co chwilę zmieniał jego zapłatę i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie Bóg mówi do Jakuba, żeby wrócił do ziemi, z której uciekł. Żeby wrócił do ziemi, z której uciekł, tam, gdzie był Ezaw. Jakub wraca do swojej ziemi, do domu, można powiedzieć. Do domu, z którego kiedyś musiał uciec, dlatego że brat chciał go zabić. Za to wszystko, co on mu zrobił, co Jakub zrobił Ezawowi, Ezaw postanowił go zabić. I Jakub musiał uciekać. Tak naprawdę nie otrzymał tego błogosławieństwa, tej części majątku ojca, bo uciekł z niczym, można powiedzieć. Ta część i tak została, właściwie całość majątku ojca została nad Ezawem, w życiu Ezawa. Jakub wraca, chociaż jest świadomy tego, że wrócić do brata na ziemię, gdzie mieszka brat, jest dużym ryzykiem. Dlatego też, kiedy czytamy w 32 rozdziale, zanim dojdziemy do tego fragmentu, który mówi o zmaganiu się Jakuba z Bogiem, Jakub poszedł swoją drogą na początku 32 rozdziału, spotkał na niej aniołów bożych. Kiedy ich zobaczył, stwierdził, to jest obóz Boży. Jest niezwykłe spotkanie po drodze i następnie Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa do ziemi Seir, wysyłając ich polecił, tak powiecie mojemu panu Ezawowi, to mówi twój sługa Jakub, przebywałem u Labana i gościłem u niego aż dotąd, mam ze sobą bydło, osły i owce, niewolników i niewolnice, powiadamiam cię o tym, mój panie, bo liczę na to, że mnie potraktujesz łaskawie. Kto z was ma brata? Idziesz do brata i mówisz, panie, twój sługa przyszedł do ciebie. Przyjmiesz mnie łaskawie? Nikt z was, chyba że co najwyżej w zabawie, jeśli się coś takiego zdarzyło, w taki sposób traktował czy odnosił się do rodzeństwa. A Jakub to robił na serio, tak? Chciał, że tak powiem, udobruchać serce brata. Zdawał sobie sprawę, że nagrabił sobie u niego bardzo poważny. Więc on wysyła z wieściami do Ezawa, że on wraca, tak? I co się dzieje? Posłowie wrócili do Jakuba z takim doniesieniem. Przyszliśmy do twojego brata Ezawa, ale on już zdąża na spotkanie z tobą, a z nim jest 400 ludzi. Bratku, teraz ja ci pokażę. Teraz ja cię dostanę, nie? Ezaw. Jakuba ogarnął strach, poczuł się jak osaczony. Postanowił zatem swoich ludzi, owce, bydło i wielbłądy podzielić na dwa obozy. Wychodził założenie, że jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, drugi obóz będzie miał czas, by ratować się ucieczką. Zobaczcie, co w tej sytuacji robi Jakub. Nie ucieka. Mógł na tą wieść stchórzyć, mówić, zawracam. Wracam do Labana, już mi lepiej u Labana, bo tam chociażby będę oszukiwany, ale on mnie nie zabije, bo ja jestem źródłem dochodów jego. A tu jest brat, który idzie z 400 ludźmi. Z 400 ludźmi nie idzie się przywitać brata. Tak? Hej, długo cię nie widziałem. Jakub zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajduje. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że gdyby jakby wejść te hebrajskie słowa, to on się tak bardzo przestraszył, że o mało co zawału serca nie dostał. Tu czytamy o tym w tym nowym przykładzie, że poczuł się osaczony. On się najadł strachu nie na żart. To nie było tak, że jakiś lęk tylko przyszedł, tak? Obawa. To był bardzo poważny strach. Głęboki strach, który dotknął się jego serca. Poczuł się osaczony. Osaczony, bo z jednej strony, jeśli zawróci, to będzie nieposłuszny Bogu i nie ma właściwie innego wyjścia, tylko iść do przodu na spotkanie brata. Brata, co do którego zamiarów był pewien. Co ten brat chce zrobić jemu. Teraz jest czas odpłaty. Tak? Teraz ja ci się odpłacę, ja ci pokażę. Fakt, że on wraca, że idzie naprzeciw niego z 400 zbrojnymi ludźmi, na to wskazywał. I co robi Jakub? Jakub zwrócił się też do Boga. Boże, mego ojca Abrahama, Boże, mego ojca Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do swojej ziemi i do swoich krewnych, a będę ci szczęścił. Nie jestem godny wszystkich łask i całej wierności, którą okazywałeś swemu słudze, bo o samym kiju przyprawiłem się przez ten Jordan, a teraz mam ze sobą dwa obozy. tak? Nic nie wziął z tego błogosławieństwa, które zostało jemu jakby dane przez tego pierworodnego błogosławieństwa, które wykupił za tą miskę zupy. Tylko z kijem musiał uciekać, więc nic jakby nie zyskał. A przecież ty powiedziałeś, na pewno będę ci szczęścił i uczynię twoje potomstwo liczne jak piasek morski, którego z powodu nieprzebranej ilości nie da się policzyć. Więc to, co w pierwszej chwili robi Jakub, to zwraca się do Boga i odnosi się do Bożych obietnic. Czy czułeś się kiedyś w swoim życiu osaczony? Że znalazłeś się w takich okolicznościach życiowych, że już one nie napełniały ciebie tylko jakąś troską i obawą, ale napełniały cię takim strachem, że czułeś się osaczony. Wyjściem z sytuacji takiej nie jest ucieczka, ale jest zwrócenie się do Boga. Jeśli już ucieczka, to do Boga. I odniesienie się do Jego obietnic, dlatego że Jakub wiedział, że idzie do tej ziemi, dlatego że Bóg mu to powiedział, że ma to zrobić. Że był posłuszny Bogu. Jakub pozostał tam tej nocy. Następnie ze swojego dobytku przygotował dar dla swego brata Ezawa. 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z ich młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. Powierzył ten dar swoim sługom, każde stado z osobna, i wysłał ich z takim poleceniem. Idźcie przede mną, lecz zachowujcie odległość pomiędzy swoimi stadami. Pierwszemu rozkazał, gdy spotka cię mój brat Ezaw i zapyta, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą? Odpowiedz, do twojego sługi, do Jakuba. Jest to dar posłany memu panu Ezawowi, a on sam podąża za nami. To samo każdemu innemu kazał powiedzieć, żeby powiedzieli to Ezawowi. Tak zatem dar przeprawił się przed nim samym, on zaś przenocował i tym razem w obozie. Jakub robi to, co jest w jego mocy, w ramach jego możliwości, i to też jest ważne, słuchajcie. On się zwrócił do Boga, ale to nie jest tak, że tylko modlitwa. To nie znaczy, że nic innego nie zrobi. On zrobił to, co jest w jego mocy. Siła daru jest wielka, tak? Siła daru jest wielka. Dzisiaj na przykład, do dzisiaj łapówka, taka coś jak łapówka funkcjonuje i to całkiem podobno dobrze, tak? Że potrafi zmienić podejście człowieka. Dar. Prezent. Zwłaszcza taki hojny. Wiecie, jestem przekonany, co prawda w Biblii nie wiemy, jaka była ta część Ezawowa, te 2/3 majątku ojca Izaaka, ale myślę, że tym darem Jakub z nawiązką zwrócił to wszystko, co teoretycznie mu zabrał. Bo faktycznie nie zabrał, tak? Bo z kijem uciekał z domu. Tylko z kijem. Ale on wykupił tą 2/3 części majątku ojca i teraz z nawiązką oddaje to błogosławieństwo Jakubowi, Ezawowi. Jakub. Ale na tym nie tylko poprzestaje Jakub, bo wstał jeszcze tej nocy, wziął obie swoje żony i obie służące i 11 synów i przekroczył brud rzeki Jabok. Przeprawił przez rzekę ich samych oraz to, co do nich należało. Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy, a gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Zapytał go zatem, jak ci na imię? Odpowiedział Jakub. Wówczas usłyszał, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał i błogosławił mu tam. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział, i ocalała moja dusza. Gdy przechodził przez Peniel, wschodziło już nad nim słońce, a on utykał ze względu na biodro. Dlatego synowie Izraela do dzisiejszego dnia nie jedzą ścięgna udowego, który jest przy stawie biodrowym, ponieważ w ten staw i ścięgno Jakub został uderzony. Tak jest cała ta niezwykła historia tutaj opisana. Jakub, przestraszony, działając też pod wpływem lęku, to on nie może spać, tak? Więc on przeprawia przez rzekę obozy, bo boi się tego coraz bardziej zbliżającego się brata. I dlaczego zostaje sam po drugiej stronie rzeki? Żeby spotkać się z Panem. Czytamy tutaj, i myślę, że to nie jest przypadek, że na początku tego rozdziału czytamy, że on tam spotkał Boży obóz aniołów. On został tam, żeby spotkać się z tymi aniołami. Tu jest tak bardzo tajemniczo to brzmi. Ktoś z nim wówczas się mocował aż do wzejścia zorzy, jakiś człowiek. Niektórzy mówią, że to był taki szczególny anioł, który jest nazwany w Biblii aniołem Jahwe. Sam Jakub mówi, że oglądał Boga twarzą w twarz i ocalała moja dusza. Dlatego niektórzy twierdzą, że tak naprawdę z Jakubem sam Jezus się zmagał. Bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. Że to nie był tylko jakiś tam anioł, skoro sam z całej treści wynika, że to zmaganie było z Bogiem, nie z aniołem. On nie walczył z samym aniołem, tylko z Bogiem, zwyciężył z Bogiem. I oglądał Boga twarzą w twarz, tak? Że ma tą świadomość, że ten człowiek to nie był tylko jakiś anioł, ale być może był to sam Jezus. I co, czy to ten anioł, czy ten posłaniec Boży, czy Jezus, jakkolwiek Bóg, co robi? Mocuje się z Jakubem. To nie Jakub, nie czytamy o tym, że to Jakub się z nim mocował, to Boży posłaniec, sam Bóg mocuje się z Jakubem. Całą noc to trwało ich siłowanie się, ich zapasy. A gdy zdał sobie sprawę, kto? Bóg, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. Więc ja sobie sprawdziłem, poczytałem troszeczkę. Staw biodrowy jest najmocniejszym stawem w ciele człowieka, który jest najbardziej odporny na urazy. Żeby zwichnąć staw biodrowy, potrzeba wielkiej siły. Kiedy człowiekowi ten staw biodrowy zostaje uszkodzony, dzieje się to zazwyczaj w dwóch przypadkach. Wypadków samochodowych albo kiedy człowiek upada z dużej wysokości, bo wtedy istnieje tak duża siła, żeby ten staw uszkodzić. Kiedy ten staw zostaje uszkodzony, jest tak wielki ból, że człowiek nie może chodzić. Więc pomyślcie sobie, jaką siłę musiał mieć ten ktoś, kimkolwiek by to był, ktokolwiek czy to był, czy to był sam anioł, czy to był Jezus, żeby uderzyć w taki sposób, że zwichnął to biodro. To oznacza się, że w każdej chwili mógł bez problemu Jakuba pokonać, ale siłował się z nim całą noc. I słuchajcie, pomimo tego, że zwichnął to biodro, uderzył w to biodro i to biodro zostało zwichnięte, i jak medycyna mówi, to powoduje okropny, straszny ból. On go dalej nie puścił. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Pomimo tego okropnego bólu, który musiał mu doskwierać, bo on już nie mógł chodzić, tak? Do końca życia już kula. Gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Dlaczego, bo już wzeszła zorza? Dlaczego taki powód? No bo niejako anioł mówi, czy pan mówi, no już puść mnie, wygrałeś. No dobra, wygrałeś. Pobłogosławię ci. I jak czytamy zaraz o tym, gdy Jakub podniósł oczy na początku 33 rozdziału, zobaczył, że nadciąga Ezaw. Więc już nie było czasu, już koniec zmagania się. Ugrałeś to, co chciałeś, wygrałeś, bo już Ezaw jest tu. Więc już kończmy nasze zmaganie się. Nie puszczę ci, dopóki nie pobłogosławisz. To jest niezwykłe stwierdzenie z ust Jakuba. Mówiłem wam na początku, że widzimy Jakuba w jego wcześniejszej historii, że to był człowiek, który sobie niezwykle cenił Boże błogosławieństwo. Niezwykle sobie je cenił. Ezaw miał je gdzieś. Ale Jakub zdawał sobie sprawę, że bez Bożego błogosławieństwa ani rusz. Boże błogosławieństwo, tak pomyślmy, co to jest. On nie prosił o obietnicę, żeby coś tam się stało z Ezawem, bo jego życie jest zagrożone, on tylko prosił, żeby Bóg go pobłogosławił, pomimo tego, że jak sam się wcześniej zwrócił do Boga, to co mówił, odnosi się do Bożej obietnicy. Obiecałeś mi, że będziesz mnie szczęścił, czyli błogosławił. Ty mi to obiecałeś. I w pewnym sensie usilna modlitwa to jest taka modlitwa, gdzie człowiek chwyta się Bożej obietnicy i jej nie puszcza. Nie puszczę ci, dopóki mnie pobłogosławisz, bo mi to obiecałeś. Wystarczy mi tylko to, jak mnie pobłogosławisz. Stąd później Pan powiedział Pawłowi, wystarczy ci, gdy masz łaskę moją. Jeśli masz łaskę moją, masz wszystko, co ci jest potrzebne. Jakub z tego sobie zdawał sprawę, dla niego Boże błogosławieństwo było niezwykle istotne i że bez tego Bożego błogosławieństwa on nigdzie się nie rusza. Słuchajcie, wcześniej Jakub zrobił to, co spryciarz, człowiek rozumny, mógł najlepszego w tej sytuacji zrobić, polegając na swoim rozumie. Dać bardzo hojny dar, żeby udobruchać brata za całą krzywdę, którą jemu zrobił. Ale on na tym nie skończył. On zdał sobie sprawę, Jakub zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobił to, co może po ludzku, co jego rozum mu podpowiadał, że jest dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji, ale po drugie, zwrócił się do Boga. Wiedząc, że jeśli Bóg mu nie pobłogosławi, to te dary nic nie załatwią. Bez Bożego błogosławieństwa on nic nie wskóra. On bardziej oczekiwał tego Bożego błogosławieństwa, bo jeśli Bóg mu będzie błogosławić, to i dar odniesie swój skutek. Zapytał go zatem Pan, jak ci na imię? Pan nie wiedział, jak ma na imię? Nie. Chodziło o to, żeby Jakub powiedział, jak ma na imię. No, mam na imię Jakub. Oszust, cwaniak, spryciarz, ten, który ciągle depcze po piętach. I ten niezwykły moment, kiedy Pan mówi, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał i błogosławił mu tam. Kiedy słyszałem takie kaznodzieje, z odnoszą się do tej sytuacji, powiedział tak. Biblia mówi, że my aniołów sądzić będziemy. Anioł o tym wiedział. Mówi, ja ci nie powiem, jak ja mam na imię. Wiecie, w niebie, nie? Chować się przed Jakubem, bo teraz Jakub w niebie, o, ja cię tam dopadnę, ja cię znajdę. Jak ty masz na imię? Całe życie do końca kulał. Na pamiątkę. Po spotkaniu. Ale to tam taki szczegół. To, co się tutaj dokonuje, jest niezwykle istotne. Bóg mówi, ty już nie jesteś Jakub, ty nie jesteś oszust, cwaniak i ten, który depcze po piętach. Ty już nie jesteś drugi, nie jesteś ten zawsze ciągle z tyłu. Może zaraz z tyłu, ale z tyłu. Ty od tej pory jesteś ten, który wygrał. Ty jesteś pierwszy. Jesteś zwycięzcą. Imię Izrael nie do końca jest jasne, co ono znaczy. Ale najwięcej biblistów i Żydów tłumaczy to imię w ten sposób. Tu nawet w przypisach jest pięknie podane. Izrael, czyli okazuje lub będzie okazywał wytrwałość w zmaganiach z Bogiem. Okazuje lub będzie okazywał wytrwałość w zmaganiach z Bogiem. Lub inna możliwość przetłumaczenia jest tego słowa, że Bóg walczy. Bóg walczy, bo to nie Jakub siłował się bezpośrednio z Panem, to Pan się z nim zmagał, czytamy. To Pan do tej walki się włączył. Istnieje też możliwość, że imię Izrael znaczy księcia i wtedy by trzeba je przetłumaczyć, że to Bóg panuje, Bóg rządzi. I myślę, że te wszystkie znaczenia jedno drugiemu sobie jakby nie wyklucza, tylko się uzupełnia, pokazując nam bogactwo pełni znaczenia tego imienia. Chociaż tą walkę wygrał Jakub, to powiedział potem, oglądałem Pana twarzą w twarz i ocalała moja dusza. Ocalała moja dusza. On miał świadomość, że tak naprawdę z tej walki on nie miał żadnych szans, tak? Mimo to ocalała moja dusza lub dzięki temu ocalała moja dusza, może być znaczenie tego. Słuchajcie, kto w tej sytuacji się zmienił? Czy Bóg zmienił zdanie? Nie. Bóg chciał błogosławić Jakuba przecież. Chciał go błogosławić. To nie było tak, że Jakub naciskał, zmagał się i mówił, zmień zdanie, pobłogosław mnie. No dobra, już mówi Bóg, no dobra, niech ci będzie. Chciałeś, to masz. Pobłogosławię cię. Nie chciałem, no ale jak już tak bardzo nalegasz, to cię pobłogosławię. Żeby już mieć ten święty spokój, tak? Nie tak Bóg zrobił. Jakub nie musiał u Boga, że tak niejako wyskórać, wywrzeć jakiś nacisk na Boga, czy niejako zmusić Boga do tego, żeby Bóg zechciał go pobłogosławić. Bóg chciał go błogosławić od początku, tak? To już Bóg zapowiedział już przed jego narodzinami, jego matce, że tak będzie. Więc słuchajcie, to zmaganie się kogo odmieniło? Nie Boga. Jakuba odmieniło. Jakub stał się innym człowiekiem dzięki temu zmaganiu. Już przestał być oszustem. Stał się zwycięzcą. Ten, który walczy z Bogiem i ludźmi i zwycięża. Jak Boga można pokonać? Nie można Boga pokonać, więc Jakub nie poczuł się pysznym człowiekiem, który powiedział, ha, samego Boga pokonałem. On miał tą pokorę, że oglądał Boga twarzą w twarz i ocalała jego dusza. Ale to imię znaczy Bóg walczy. Bóg walczy, Pan jest wojownikiem i kiedy patrzymy później na historię Izraela, już narodu Izraela, Bóg chciał, żeby to, co wszczepił w Jakuba, tak iż stał się Izraelem, stał się nowym człowiekiem, stał się zwycięzcą, który przez wytrwałość swoją osiąga celu, staje się zwycięzcą. Bóg chciał, żeby cały naród taki się stał. I czytamy o tym, Biblia w wielu miejscach mówi, że Pan jest wojownikiem. I to dosłownie chodzi o Jezusa, że On jest wojownikiem, On zwyciężył na krzyżu. On też siłował się, zmagał się w ogrodzie Getsemane tak bardzo, że jego pot zamienił się w krew. Co podobno medycznie jest możliwe tylko w warunkach nadzwyczajnego wysiłku fizycznego. Czyli zobaczcie, Jezus nie tylko się modlił, Panie, niech tam Twoja wola się stanie, tak? To było takie zmaganie jego wewnętrzne, Panie, niech ten kielich mnie ominie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, że to był taki fizyczny wysiłek w czasie modlitwy, że on się nie tylko spocił. Zdarzyło ci tobie kiedykolwiek spocić w czasie modlitwy? Po prostu się spocić, już nie takim potem jak Jezus, że krwawym nawet, ale zwykłym potem, żeby tak się modlić, że się spociłeś. A Jezus się nie tylko spocił zwykłym potem, ale krwistym potem. Więc Jezus jest wojownikiem, który zwyciężył i który wszczepia w nas naturę zwycięzcy, bo w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, tak? Księga Apokalipsy mówi do każdego z kościołów, a zwycięzcy dam. Więc to zmaganie się ze strony Boga miało na celu przemienić Jakuba. To są tak jak zapasy, jak takie siłowanie się przyjaciela z przyjacielem, żeby wzmocnić drugiego, żeby ten nauczył się walczyć. Kiedy Izrael wychodził z ziemi obiecanej, znaczy ku ziemi obiecanej z Egiptu, to wyszli jako ludzie nieuzbrojeni, znaczy wyszli jako uzbrojeni, chociaż to nie byli wojownicy, tylko niewolnicy. I Bóg prowadził ich drogą okrężną. Dlaczego? Żeby na widok czekających ich walk nie uciekli, nie cofnęli się. A potem, kiedy weszli do ziemi obiecanej, czytamy o tym, że Bóg nie od razu wypędził wszystkie narody przed nimi. Po co? Żeby nauczyć ich sztuki wojennej. Żeby nauczyć ich walczyć. Jezus nie jest pacyfistą. Znaczy, nie wiem, czy dobrze mówię. Nie jest taki pokojowym, on do wojny nic. Pan jest wojownikiem. Bóg walczy. Bóg walczy. I kształtował... Jakub przez to zmaganie stał się innym człowiekiem. Nie Bóg się odmienił, ale Jakub się zmienił przez to spotkanie z Panem. Stał się nowym człowiekiem, stał się innym człowiekiem. Stał się Izraelem, który zwycięża. I co potem czytamy? Że kiedy Bóg mówi, puść już mnie, bo zorza zbliża się, Ezaw nadchodzi, pobłogosławił go, i co czytamy? Jak dochodzi do spotkania Ezawa, ustawia Jakub całą swoją rodzinę, sam ruszył przed nimi, czytamy w 33 rozdziale od 3 wiersza, a zanim zbliżył się do swego brata, pokłonił mu się 7 razy. Bardzo nisko pewnie się pokłonił przed bratem, tak? Bardzo niziutko. Ezaw natomiast wybiegł mu na spotkanie, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się razem. I chociaż może to wprost nie wynika z tekstu, śmiem stwierdzić, że pośrednio taki wniosek z tekstu możemy wyciągnąć, że tej nocy nie tylko zmienił się Jakub, ale Ezaw też. Dlaczego taki wniosek? Bo kiedy wyruszył na Ezawa z 400 zbrojnymi ludźmi, to nie przywitać go pokojowo. Bardzo konkretnym, wrogim zamiarze wyszedł naprzeciw Jakuba. Ale coś po drodze się wydarzyło, coś takiego się wydarzyło po drodze i to nie jest, myślę, tylko kwestia, że dar zmiękczył serce, te hojne bardzo dary zmiękczyły serce Ezawa. Tym, który koniec końców wpłynął na serce Ezawa i zmienił jego nastawienie względem jego brata, był Bóg. Dlatego tak bardzo Jakubowi zależało na Bożym błogosławieństwie. Słuchajcie, jakie stąd wnioski? Dlatego, że ta historia uczy nas na temat modlitwy. Wszyscy na drodze do ziemi obiecanej, naszej ziemi obiecanej, napotkamy przeciwności. To nie jest tak, że do ziemi obiecanej idziesz jak z płatka, wszystko się układa. Wszystko super, pięknie, gładko, bez niczego, bez żadnego poru, bez żadnego trudu. Nie. Na naszej drodze do ziemi obiecanej, tam gdzie Bóg nas wysyła, będąc posłusznymi Bogu, napotkamy przeciwności. Takie, że możemy się przerazić podobnie jak Jakub. Może my nie mamy brata, który nastaje na nasze życie, to może być zupełnie inna przeciwność, tak? Chodzi o pewną ogólną zasadę, że my też napotkamy przeciwności, które mogą nas napawać wielkim strachem, że możemy się poczuć osaczeni, jak ludzie, którzy znajdują się w sytuacji bez wyjścia, jak na przykład Mojżesz ze swoim ludem wobec Morza Czerwonego. Przed nim morze, za nim armia, osaczony, też byli. Ale Bóg miał wyjście z tej sytuacji. I to, co Jakub robi, to nie ucieka się tylko do ludzkich możliwości, ale on zdaje sobie sprawę, że kluczem do wszystkiego jest Boże błogosławieństwo, dlatego on spotyka się z Panem i przełom następuje po spotkaniu z Panem. I to jest niezwykle istotna wskazówka dla nas, w naszym życiu. Wiecie, niedawno tam słuchałem takiego krótkiej wypowiedzi Paula Washera, nie wiem, czy kojarzycie takiego kaznodzieje, i on cytował bardziej innego, jakiegoś chińskiego wierzącego, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i jeździł po różnych kościołach w Stanach i poczynił pewną obserwację. Paul Washer mówi tak, że nasza kultura, nasza cywilizacja zachodnia, która tyczy się Stanów Zjednoczonych i Europy, jest cywilizacją, która bardzo kładzie nacisk na to, you can do it, możesz to zrobić, możemy to zrobić, uwierz w siebie. Ty możesz to zrobić. I ten chiński wierzący powiedział coś takiego, że jest zdumiony, jak wiele kościół na zachodzie potrafi zrobić bez Boga. W swoich możliwościach. Bo ma możliwości, mamy ręce, zakasać ręce i do roboty. I będziemy widzieć efekty. Ale można pracować, że tak powiem, bez Boga w tym wszystkim. Że nie potrzebujemy tak naprawdę Boga. Mamy ręce, mamy rozum, używajmy tego, co Bóg nam dał. Bóg nam nie jest już tu potrzebny, tak naprawdę. Bo my wiemy, co robić, wiemy, jak to zrobić. 10 kroków na rozwiązanie tego, 10 sposobów do sukcesu, 10 kroków takich, czy takich i takich, 5 kluczy do tego. Zastosuj i będziesz mieć w twoim życiu. Się zacznie to sprawdzać. I Bóg tak naprawdę tu wcale nie jest potrzebny. Ale Jakub, chociaż zrobił wszystko, co mógł, po ludzku, nie ograniczył się do tego i nie pozostał na tym, że on spryciarz wie, jak tu podejść Ezawa, udobrucha go bardzo hojnym darem. To było sprytne po ludzku, to było rozsądne po ludzku, ale on na tym nie poprzestał. On zdawał sobie sprawę, że bez Bożego błogosławieństwa ani rusz. On sobie je cenił cały czas. Bardziej mu zależało na Bożym błogosławieństwie. Jeśli Bóg mnie pobłogosławi, to nic nie wskuram. To, co mówi Psalm 127, jeśli Pan miasta nie strzeże, Strażnik czuwa daremnie. Jeśli pan domu nie zbuduje, budowniczy buduje na darmo. Jeśli pan w tym wszystkim nie jest. Dlatego to imię Izrael oznacza też Bóg panuje, Bóg króluje. Bóg. I Jakub to odkrywa. Tak naprawdę panem jest, pan jest tylko jeden. Ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego nie tylko idę niejako, bo wysyłając przed Ezawem ten dar, żeby dotknąć się serca Ezawa, ale po pierwsze Jakub chciał się dotknąć serca Bożego. I dlatego to Bóg odmienił serce Ezawa, a nie dar. Bóg wpłynął na serce Ezawa. I w naszym życiu Bóg stawia nas w sytuacjach, że tak powiem, w Chrystusie wszystko zostało nam dane. Ale tak jak Izraelowi, chociaż Bóg dał ziemię obiecaną, to nie oznaczało, że oni weszli na gotowe. Oni musieli sobie tą ziemię wywalczyć. Bóg już ją z góry im ją dał, ale oni musieli o nią walczyć. Bo Bóg chciał coś w nich rozwinąć. Wiecie, my sami to po sobie wiemy, że jeśli coś ci jest dane tak po prostu, to my to mniej cenimy. Bo jeśli wszystko masz, zawsze było, nigdy nie musiałeś się o cokolwiek starać, bo masz podane na tacy, to potem człowiek ceni takie rzeczy? Często mówi się o tych dzieciach bardzo bogatych rodziców. To jest oczywiste, to jest normalne, powinno być. Ale jeśli coś człowiek zdobędzie ogromnym wysiłkiem, nakładem kosztów, poświęceniem i tak dalej, inaczej coś ceni. Jak coś dostał za darmo, bez żadnego wysiłku. I Bóg w taki sposób pewien też nas kształtuje i nas uczy, bo Bóg chciał rozwinąć serce, Bóg chce zmienić nasze serce. I czasami jest tak, że Bóg, że stajemy wobec pewnych okoliczności w naszym życiu i wołamy do Boga, Boże, zmień tą sytuację, bo ona jest taka straszna, przeraża mnie, zmień tą sytuację, podczas gdy tak naprawdę to Bóg postawił nas w tej sytuacji, żeby to ona zmieniła nas, że Bóg chce zmienić w tej sytuacji nas. Bóg nie chce, żeby ta sytuacja jakby zniknęła, dopóki nie wypracuje czegoś w nas. Dzięki temu, że to doszło do tej przerażającej sytuacji z Ezawem, Jakub spotkał się z Bogiem. Bóg tam był, tak już obóz Boży tam był rozłożony, Bóg czekał na niego, żeby się z nim siłować. I przez to siłowanie wzmocnić Jakuba, żeby stał się człowiekiem niezłomnym, walecznym, który będzie walczyć o Boże błogosławieństwo. I czasami w naszym życiu my możemy się tego spodziewać, tak będzie, było, jest i będzie, że Bóg będzie czasami stawiać nas wobec sytuacjach i wcale nas nie będzie chronić od trudnych sytuacji. Po to, żeby nas wypróbować w nich. Po to, żeby przemienić nas, żebyśmy, wiecie, jak trwoga to do Boga, żebyśmy siłowali się, usilnie się, modlili się z Bogiem, po to, żeby coś w nas się zmieniło. Bóg nie tylko chce coś zmienić na zewnątrz nas, okoliczności wokół nas, chociaż to też zmieni, bo Ezaw się zmienił, ale Bóg chce w naszym wnętrzu dokonać przemiany. Spotkanie z Bogiem nigdy nas nie zostawi takich samych jak przed tym spotkaniem. Ono zawsze coś zmieni w nas. Ukształtuje w nas nowy typ człowieka, tą nową naturę, która jest z Boga. Bo Izrael to znaczy być takim jak Bóg, jak Jezus, jak Pan. W naszym życiu niezwykle istotne jest to, żebyśmy też nauczyli się w taki sposób walczyć przed Bogiem i z Bogiem, razem z Nim. Słuchajcie, jak niezwykle ważne jest to, żeby, czy my pragniemy tak naprawdę Bożego błogosławieństwa. Wielu ludzi wobec przeciwności wycofuje się i ucieka. Jak mówili do Hebrajczyków, my nie należymy do tych, którzy się cofają. bo tacy się Bogu nie podobają. Ale wielu ludzi, widząc przeciwności, pierwsze jakiekolwiek przeciwności, natychmiast się wycofuje z danej sytuacji. Jakub tego nie zrobi, bo on pragnął Bożego błogosławieństwa. Czy my, widząc pierwsze trudności, pierwsze przeciwności, natychmiast odpuszczamy sobie? No to ja już wolę pozostać przy tym, co mam, jak mam się tutaj wysilać wiele. Czy my będziemy z tych ludzi, którzy pozwolą, żeby Duch Święty to w nas szczepiał, co było szczepione w Jakuba, żeby pragnąć Bożego błogosławieństwa i ukształtować w nas tą postawę: nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Bo ci, którzy przez wiarę i cierpliwość, przez swoją wytrwałość dziedziczą obietnicę, tak, którzy wypełnili wolę Bożą, mówili do Hebrajczyków, którzy przez swoją wytrwałość i cierpliwość dziedziczą obietnicę Bożą. Imię Izrael znaczy, będzie okazywał wytrwałość w zmaganiach z Bogiem. Dlaczego? Bo wie, bo uwierzył Bogu i wie, że Boża obietnica musi się wypełnić. Ale czasami może się nie wypełnić, kiedy my sobie odpuścimy. Tak jak Izrael później jako naród w ziemi obiecanej nie doświadczył ziemi, znaczy na pustyni nie doświadczył błogosławieństwa ziemi obiecanej, bo sobie odpuścił. Bo my tam nie idziemy. Tam są wielkie olbrzymy, tam są takie spore wyzwania, takie wielkie mury, których my nie przeskoczymy i są tacy olbrzymi, że ja tam wcale się nie pcham. I zginęli na pustyni, tak? Czyli nie doświadczyli obietnicy, chociaż była im pisana i była im przeznaczona tylko dlatego, że odpuścili sobie. I czasami może być też tak w naszym życiu, że my możemy też skończyć na pustyni. Bóg obiecał nam wspaniałe rzeczy, ale ze względu na nasze nieposłuszeństwo i nasze wycofywanie się, to pozostanie dla nas tylko w kwestii obietnic, niespełnionych obietnic. Bynajmniej nie ze względu na to, że Bóg nie chciał spełnić, ale dlatego, że my oddaliśmy pola. Ale Bóg będzie nas kształtować. Wiecie, i na początku tego roku, jeśli my chcemy doświadczać Bożego błogosławieństwa, jeśli chcemy się modlić o różne rzeczy, czasami jest to zmaganie. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czytamy o tym, to w liście do Jakuba to jest podane na przykładzie Eliasza, tak, że on 3 lata modlił się, żeby nie padał deszcz, a potem, żeby zaczął padać. 3 lata, tak? To też było jakieś zmaganie się, jakaś modlitwa, która trwała. On się nie modlił, bo tak sobie, ale dlatego, że Bóg mu kazał tak się modlić. To nie był jego pomysł, on po prostu wypełniał wolę Bożą i nie odpuścił. I podobnie potem, kiedy z powrotem miał deszcz spaść, on kazał słudze iść wyglądać, czy już chmury idą, bo przecież powiedział Achabowi, że zaraz będzie padać deszcz, żeby ten się zabierał do domu. A sługa mówi: nic, czyste niebo. To ten dalej, czytamy, że usiadł, nogę wziął między kolana i trwał. I co chwilę tylko posyłał sługę. I zobacz, czy coś się już dzieje. No nie, no nic. 7 razy go musiał posyłać. I za 7 razem ten powiedział: o, mały obłoczek idzie. Ale Eliasz też nie odpuścił. Trwał. I tak samo my potrzebujemy, wiecie, wobec różnych sytuacji. Czy my należymy z tych, będziemy do tych, którzy będą się cofać, odpadać, odpuszczać sobie, bo coś się nie dzieje od razu, bo coś wymaga jakiegoś wysiłku? Bóg kształtuje w nas naród niezłomny i waleczne serce. Ludzi, którzy nigdy nie odpuszczają sobie, ale trwają przed Bogiem, bo błogosławieństwo jest wielkie. I chciałbym, żebyśmy mogli się za chwilę modlić. Słuchajcie, jest wiele takich rzeczy. Ja już nie raz w moim życiu się zmagałem przed Bogiem, kiedy gdzieś tak, no ostatnio to jak z Sylwią było w szpitalu, jak była pod respiratorem, to też było takie z mojej strony zmaganie się. Ale to uzdrowienie się nie nastąpiło, więc dalej zmagam się z Bogiem. Wiem, że On ćwiczy siłę mojej wiary i tak dalej. Ale to nie chodzi tylko o to, żeby modlić się o nasze rodziny. ta historia mnie uczy cenić sobie bardzo Boże błogosławieństwo, niczym Bożą łaskę. Czasami w tym zmaganiu Bóg może nas uderzyć i możemy mieć, że tak powiem, pamiątkę. W przypadku Jakuba to było zwichnięte biodro. U Pawła to był jakiś cień wbity w ciało. Też sprawia mu ból. Ale Bóg wcale nie zamierzał tego zabrać, tak jak nie uzdrowił biodra Jakubowego. Żeby on stale pamiętał o Bogu, o tym wydarzeniu, które zmieniło raz na zawsze jego życie. Tak samo było z Pawłem. Paweł to zrozumiał i on zrozumiał coś, co też uchwycił Jakub. Dosyć masz łaskę moją, bo moja moc słabości się doskonali. Moja moc okazuje się w całej pełni właśnie w słabości. To powiedział Bóg Pawłowi, kiedy ten prosił, żeby ten cień został usunięty z jego ciała, ale Bóg chciał, żeby on pozostał, żeby coś bolało go w jego życiu, żeby cały czas przypominał sobie, że to wszystko jest tylko dzięki Bożej łasce i że on ma Bożą łaskę, która jest wystarczająca. Więc czasami w tym zmaganiu z Bogiem też mogą przyjść takie rzeczy na nas, że my może też takim cudzysłowiu możemy kuleć. To będzie pamiątka tego naszego spotkania z Bogiem, który może odmienić nasze życie, że może być jakaś cena za to. Ale warto. Naprawdę warto. Słuchajcie, jeśli chcemy na przykład, żeby Bóg dotknął się ludzi w tym mieście, żeby taka gwiazdkowa niespodzianka, to jest coś, co my po ludzku robimy, że my przygotujemy coś, wykorzystamy wszystkie nasze możliwości i tak dalej, żeby dać paczki, ale żeby Boże błogosławieństwo dotknęło się tych ludzi, to jest to, o co chodzi tak naprawdę. Żeby to Boże błogosławieństwo dotknęło się tych ludzi i wpłynęło na ich serce. Żeby Boże błogosławieństwo sprawiło to, że tu Kościół będzie rozwijać się, że ja chcę już nie tylko błogosławieństwa dla siebie, dla mojej rodziny, ale dla Kościoła i dla kraju. Że chcę trwać przed Bogiem, Boże, nie puszczę Ci, dopóki nie tylko mi pobłogosławisz, ale pobłogosławisz temu Kościołowi, temu miastu, temu krajowi, że będziemy widzieć to Boże błogosławieństwo, które przynosi uzdrowienie, przynosi wszelkie inne wymiar tego Bożego błogosławieństwa do życia ludzi. Warto o to trwać. Bądźmy tacy, Kościele, jakim uczy nas być Jakub. Cenić sobie Boże błogosławieństwo, nie puścić Boga, pozwolić, żeby On nas ukształtował, żeby On nas zmienił. To będzie, nie zawsze będzie to łatwe, czasami będzie to trudne, czasami to może boleć, czasami możemy się spocić, ale to, co za to wszystko jest nagrodą, warto, naprawdę warto być zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Powstańmy, żeby się modlić. Każdy z nas w jakiejś takiej sytuacji w swoim życiu jest lub będzie, wcześniej czy później, gdzie jest coś, o co ty musisz się zmagać, z czym musisz się zmagać przed Bogiem. Może są takie sytuacje, gdzie w twoim życiu odpuściłeś sobie pewne sprawy. Zamiast trwać i nie ustąpić. Możemy wrócić do tego miejsca, znowu się uchwycić Bożej obietnicy i wyznawać to. Nie puszczę ci, dopóki nie pobłogosławię. Jak Bóg powiedział, błogosławię Cię, to Jakubowi wystarczyło. On już był wszystkiego pewny. Wszystko będzie dobrze. Ale jak ma Boże błogosławieństwo, niczego się nie boi. Z Bożym błogosławieństwem może iść wszędzie. I tak samo i my. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, która jest obfita nad nami. Ty widzisz serce każdego z nas i Ty kształtujesz serce każdego z nas. I dziękuję Ci, że Ty kształtujesz nas właśnie takiego ducha niezłomnego. Że sam jesteś Panem walecznego serca, jesteś wojownikiem i w nas kształtujesz wojowników. Walecznych ludzi o niezłomnym charakterze, niezłomnym sercu, którzy umieją się bić o swoje przed Tobą. Dziękuję Ci za te wszystkie doświadczenia, których Ty nas stawiasz, które są być może trudne i bolesne czasami dla nas i które wypełniają nasze serce nawet strachem. Ale to jest po to, żebyśmy dążyli do spotkania z Tobą. by spotkać się z Tobą i usilnie trwać w modlitwie przed Tobą. Aby ta modlitwa po pierwsze zmieniła nas, a potem wszystko wokół nas. Boże, Ty widzisz, gdzie każdy z nas jest. Czy sobie czasami odpuściliśmy, czy też nie. Ale Ty dzisiaj nas wzywasz do tego, żebyśmy nie byli z tych, co się cofają i giną, bo ci, którzy się cofają, giną, ale byli z tych, którzy prą do przodu. Choćby jak żółw, choćbyśmy mieli się czołgać, tak jak Jakub nie mógł chodzić, ale nie puścił się Ciebie. Nie puścił się Ciebie. I daj nam takie serce. Wierzę, że Ty je w nas kształtujesz. Widzę to Twoje kształtowanie we mnie i wielu z nas widzę, że w taki sposób kształtujesz naszą postawę. Przed nami niezwykłe rzeczy, Boże. Obiecałeś nam wielkie błogosławieństwo, ale też obiecałeś nam przeciwności i tych, którzy będą przeciwko nam nastawać, którzy może będą chcieli nas prześladować. Ale kiedy my nie odpuścimy sobie, to zobaczymy, że być może wielu z tych, którzy są wrogo nastawieni do nas, później padną nam w objęcia, ucałują nas i staną się naszymi przyjaciółmi. Bo tak mówi Twoje słowo, że drogi człowieka, które się podobają Tobie, to Ty potrafisz nawet i jego wrogów z nim pojednać. I wielu będzie przeciwników Kościoła i Ewangelii, ale przynajmniej część z nich, chociaż na początku będzie wrogo nastawiona do nas, ich serce się zmieni, dlatego że my będziemy trwać w modlitwie, że nie puścimy Ciebie, dopóki Ty nie pobłogosławisz, dopóki nie zobaczymy, że Twoja chwała napełnia tę ziemię, dopóki nie zobaczymy Twojego błogosławieństwa, które wyrasta na tej ziemi, w tym mieście, w tym kościele, w tym regionie, a potem może i dalej. Panie, daj nam tego Ducha nieustępującego. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które nas do tego nakłania i prowadzi, żebyśmy byli Tobie posłuszni, żebyśmy byli zachęceni, przyjęli Twoje słowo do naszego życia i podjęli się wyzwania. Nie uciekali, ale parli do przodu. Bądź wywyższony, Boże. Amen.